Wracamy dzisiaj do dalszej części opowieści o magicznej podróży pełnej przypadków do wioski jednego z najbardziej odizolowanych od świata rdzennych plemion Meksyku, Huicholi, praktykujących rytuały z wykorzystaniem słynnego pejotlu. Naszą przewodniczką jest Weronika Mliczewska, antropolog, filmowiec, podróżnik. Już za chwilę zapraszam do podróży z Globetrotterem. Roderick Więcek. Dla przypomnienia, nasz gość Weronika Mliczewska wiele lat temu trafiła zupełnie przypadkowo na rytualne ognisko przygotowane przez Indian z Meksyku, tu w Europie, w Wielkiej Brytanii. Podczas tego spotkania wypowiedziała swoje życzenia, które z pozoru mogłoby się wydawać nierealne, ale parę lat później trafia do Meksyku i tu rozpoczyna się jej droga do poznania jednego z najbardziej odizolowanych od świata cywilizowanego rdzennego ludu tego państwa. Dociera do wioski Huicholi i tu jest goszczona przez indyjskiego szamana. Zapraszam do opowieści o Huicholach.
Podczas tego wieczora spędzonego na rozmowach z tym szamanem Don Alejandro dowiedziałam się, że jednym z najważniejszych dla nich bogów jest bóg Tatewari, bóg ognia. I wtedy nagle wszystkie puzzle zaczęły mi się układać. Przypomniałam sobie tę ceremonię z Wielkiej Brytanii, w której brałam udział. Przypomniałam sobie, jak ludzie mówili: wyobraź sobie, że naokoło ciebie, że jesteś w dolinie, naokoło ciebie są cztery góry, które symbolizują cztery strony świata. I właśnie popatrzyłam naokoło i stwierdziłam, że ja tu teraz jestem. że właśnie tamten moment mówił o tym. A moje największe marzenie to było podróżować i dokumentować życie ludzi żyjących bardzo daleko i mających wielką wiedzę, którą można się dzielić, wielką mądrość. I tak naprawdę zdałam sobie sprawę, że to marzenie się spełnia, że to jest to, że to na pewno jest ta droga, że jestem we właściwym miejscu i czasie. To jest piękne uczucie, czuć, że jesteś tu i teraz i że jest to właściwe.
No dobrze, ale chciałaś uczestniczyć w ich obrzędach. Co na to ich wódz, starszyzna plemienna?
Ten właśnie wódz tej osady zapytał się mnie: po co tu przyjechałaś? Po co tu jesteś? I ja mówię: nie wiem. Tak naprawdę miałam być w zupełnie innym miejscu, gdzie są organizacje pozarządowe, które walczą o wasze prawa. Tak naprawdę moja ścieżka do waszej kultury, do poznania was, miała wyglądać zupełnie inaczej. Ale poddałam się temu biegu wypadków, tym przypadkom i znalazłam się tutaj. Nie wiem do końca, dlaczego tu jestem. Nie rozumiem tego też. Ale jeżeli mogę was prosić tylko o jedno, to chciałabym poprosić was o to, abyście nie oceniali mnie, że jestem kobietą, że mam inny kolor skóry, bo tak naprawdę jestem taka jak wy. Bo wyznaję podobne wartości, bo także chcę się kierować mądrością natury. Jeżeli chcecie, żebym stąd wyjechała, to zrobię to. Jeżeli chcecie, żeby mnie tu nie było, to oczywiście zrobię to. Ale jedyna prośba, żebyście właśnie widzieli we mnie człowieka, żeby widzieli we mnie moją duszę, a nie białą gringo. I nastała taka wielka cisza. I ostatecznie ten gubernator, jak oni to mówią, zgodził się. Zgodził się, żebym poszła, żebym została z nimi, żebyśmy się zapoznali.
Czyli już mogłaś wyruszyć z nimi w głąb gór na sekretne obrzędy.
I zaczęła się wędrówka kilkunastogodzinna w największym upale, pyle, słońcu przez bardzo wysokie góry. I wtedy zrozumiałam, co to znaczy chodzić.
No właśnie. Co to znaczy chodzić według Indian?
To znaczy zbiegać z gór na przestrzał. To jest coś takiego jak zjeżdżać na krechę na stoku narciarskim. To mniej więcej na tym polega chodzenie według Huicholi. Tudzież innych tak naprawdę ludów zamieszkujących góry w Meksyku, bo są też tarahumaras, co dosłownie oznacza biegaczy. I rzeczywiście ci ludzie od dziecka biegają po górach. I to jest dla nich chodzenie. Więc nie było możliwości, żebym za nimi nadążyła. Zawsze też w tych górach są wyrzeźbione ich ścieżki. I są ścieżki dla osłów, są ścieżki dla dzieci i są ścieżki dla kobiet i mężczyzn też. Dzieci dzieci biegną jak najbardziej szalenie na przestrzał. Osły idą okrężną drogą. Więc jedynie co mnie ratowało, to droga dla osłów. Oczywiście zasada taka, że oni na nikogo nie czekają, obowiązywała. W związku z tym starałam się za nimi gonić, ale było to bardzo ciężkie. Dusiłam się tym pyłem i nie miałam wystarczająco na pewno wody, ponieważ był wielki upał i nie było żadnego cienia. I tylko co jakiś czas te kobiety się pytały, jak, dajesz radę? Mówię, skoro osły dają, no to ja chyba też dam. Na szczęście te kobiety co jakiś czas zatrzymywały się i tylko wyglądały zza jakiegoś zakrętu, czy rzeczywiście za nimi podążam, czy nie, i w jaki sposób się mną zaopiekowały. Co chwilę tylko zerkały na mnie, mówiły, pobresita, biedaczka. I biegły dalej.
O tym miejscu, do którego dotarłaś, a w którym odbywały się sekretne obrzędy Huczoli, dowiemy się już po przerwie. Przypominam, dzisiaj razem z Weroniką Liczewską jesteśmy w wiosce Huczoli, czyli jednego z najbardziej niedostępnych plemion w Meksyku. Jak wyglądało to miejsce, do którego trafiłaś?
To było nad takim urwiskiem, gdzie jeżeli spojrzysz przed siebie, to pod sobą masz wysokie góry i naokoło siebie wyżej też masz góry. To była taka trochę półka, gdzie pod tobą fruwają orły, gdzie kiedy zachodzi słońce, na innych sąsiadujących górach widzisz ogniska w tych ranchos, w tych małych osadach pojedynczych rodzin, które wieczorem zapalają ogniska i nawołują się takim dźwiękiem tych jastrzębi między sobą, i widać tylko ten dym, który jednoczy tych ludzi, dym z ognisk, który mówi, że tam ktoś jest i można sobie puszczać sygnały, gdzie niesie się echo tych ludzi, ale nikt nie narusza swojej przestrzeni, czyli oni gdzieś są tam daleko i właśnie tym sygnałem między nimi jest ogień. Właśnie ten ogień, o którym mówiliśmy, tego boga Tatewari.
Co się tam wydarzyło, jak dotarłaś już do tej wioski?
W tym momencie zaczęła się trzydobowa fiesta. Właśnie fiesta de tambor, rytuał bębna. Polegał on na trzydniowym wprowadzeniu się w trans, tańczeniu, przerywanym na rytualne posiłki. I cóż, i zanim oni zaczęli odprawiać pierwsze modły, które były modłami o deszcz, wszyscy zabezpieczyli się jakimiś płachtami, tam gdzie mieli spać, cokolwiek mieli ze sobą, bo przywieźli wszelkiego rodzaju zapasy żywności na te trzy dni, żeby godnie celebrować, to właśnie zaczęli się chronić od deszczu, zanim zaczęli się o ten deszcz modlić. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, jaka jest intencja, gdyż nie wszyscy tam też mówią po hiszpańsku. No i jak zaczęli się modlić o ten deszcz przez 5 godzin, to ta ziemia, która była za dnia spękana słońcem, nagle w nocy, za sprawą urwania chmury, ulewy, burzy, stała się błotem. I była to największa ulewa w życiu, jaką kiedykolwiek widziałam.
Czyli to, co prosili podczas obrzędów, to był deszcz i otrzymali go. To
wszystko w wierzeniach Indian zazwyczaj jest związane z czymś, co pozwala żyć. My myślimy, że duchowość jest oderwana od życia. Natomiast dla nich duchowość jest częścią życia, jest sposobem na życie, jest rozumieniem tego życia. Dlatego dla nich wszystko, co jest duchowe, jest związane z najprostszą codziennością, jak na przykład jedzenie, jak wszelkie rytuały płodności. I taki właśnie był cel też tych rytuałów. Właśnie była to modlitwa o plony, o kukurydzę. Co było tam zaskakujące podczas tych rytuałów, przyprowadzili tam też byka i z niego wysączyli krew. I ten byk stopniowo umierał i tą krwią później zraszali się, tańcząc i grając na bębnach.
Masz w pamięci jeszcze jakieś inne obrazy, które mogły cię zszokować?
Także czymś dosyć kontrowersyjnym było to, że jedli kaktus, dla nich magiczny kaktus, peyote. Peyote jedli wszyscy, zarówno dzieci, jak i kobiety, mężczyźni. Tak naprawdę poza tym nic nie pili. Dużo nie jedli tak naprawdę, cały czas tańczyli, w ogóle nie spali. Byli w ciągłym transie, który trwał bardzo długo. Szczerze przyznam, że fizycznie nie mogłam za nimi nadążyć.
No właśnie, ten trans pojawia się w momencie zmęczenia organizmu, w momencie, kiedy nie śpimy. Naturalnie organizm wchodzi w stan alfa, w którym zaczyna odczuwać inne częstotliwości. No tak można to nazwać. Czy łapać kontakt chociażby właśnie z duchami przodków, którzy są na pewno wzywani podczas takich obrzędów? Co działo się dalej?
W tym miejscu zbudowana jest taka rytualna chata, do której ludzie przynoszą wszelkiego rodzaju dary. Są to najróżniejsze rzeczy, ale zazwyczaj pióra, zazwyczaj tak zwane nierika, czyli coś, co kobiety pletą i jest to w kształcie kwadratu. kwadratu i jest to tak zwane oko Boga, coś, co pozwala prowadzić. I takie rzeczy też w tym rytualnym miejscu można znaleźć. Wszelkie obrazki, które tam znoszą i później święcą to i zostawiają. Czasem jak się idzie w górach, można natrafić na takie rytualne miejsca i przyznam, że one strasznie śmierdzą, ponieważ to wszystko się później rozkłada, jest zostawione. Ale zadaniem też mężczyzn z tej rodziny jest, aby w trakcie kolejnych tygodni przejść przez 7 gór, które znajdują się naokoło tego rytualnego miejsca i złożyć te wszystkie ofiary, które tutaj były, część z nich zanieść w inne miejsce, czyli zrobić taki obchód, zaznaczyć miejsce, dokąd ta święta ziemia sięga, także błogosławić ją, to jest taki ukłon w stronę ziemi i takie błogosławieństwo, dziękowanie, scalenie się z nią. I to jest moment, kiedy rzeczywiście biegają po górach, jedząc peyote, które pomaga im zachować siłę i wytrzymałość i wtedy właśnie składają te dziękczynienie.
Teraz czas już na przerwę, po której dowiemy się, jak w tej chwili Huichole są traktowani w Meksyku. Przypominam, jesteśmy razem z Weroniką Mliczewską w centralnej części Meksyku. Jaka jest dzisiaj sytuacja Indian Huichole?
Huichole obecnie walczą o swoje prawa z rządem meksykańskim, który stara się ubrać tych ludzi w ramy cywilizacji, czyli pod pretekstem założenia im wodociągów, dostarczenia prądu.
Budowa szkoły
z meksykańskim oczywiście programem.
Tak. Chcą wtarnąć na ich ziemię.
Tak, właśnie w taki sposób, aby wprowadzić tam pieniądz, ponieważ do tej pory pieniądz tam nie istniał. I teraz, właśnie w tym momencie, kiedy byłam, zaczynało się mówić, że kiedyś będzie tutaj prąd, że może za 2 lata, że może to się stanie. I jakby ta wioska się zmieniała. Oczywiście była opozycja, byli ludzie, którzy byli świadomi, nie, my chcemy codziennie wieczorem siedzieć przy ognisku i opowiadać sobie nasze legendy i historie, które były niesamowite. Ale była też grupa osób, które chciały tych zmian oczywiście, bo to też jest naturalne, chcą czegoś lepszego, chcą wieczorem robić swoje dzieła sztuki czy coś, tak? Więc dla nich to też jest kuszące, nie możemy ich oceniać w żaden sposób. I był jeden człowiek, który pewnego wieczora podjechał swoim takim wozem z żoną, która miała 16 lat, co mnie już dostatecznie przeraziło, po czym jechaliśmy przez około 40 minut przez totalny gąszcz i las i ciemność i trafiliśmy do ich chaty gdzieś daleko, daleko. Ja się tylko zapytałam, jaka jest średnia długość życia ludzi tutaj? Tak 35-40. Dlaczego? A, bo się zabijają. Wszyscy mamy tutaj maczety, czasem się upijemy, ktoś polegnie, takie jest życie. W każdym razie trafiłam na zebranie ludzi, którzy układali plan, jak tu się przeciwstawić tej wielkiej machinie, która chce ich włączyć w system Meksyku. I rozmawialiśmy całą noc. I oni powiedzieli, wiesz co, my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie walczyć, ale jest jedna osoba na świecie, która jeżeli się za nami wstawi, to my na pewno wygramy, to my na pewno będziemy mieć siłę, żeby być sobą, żeby zachować nasze tradycje, żeby nasza kultura była uratowana. Kto to jest? Pytam. Manu Chao.
Aż takie poważanie mają Manu Chao?
Tak. Nie wiem, w jaki sposób znają Manu Chao, nie wiem, jak oni usłyszeli, ale tam w najdalszym zakątku gór Alto Jalisco są ludzie, którzy uważają Manu Chao za osobę, która poprzez swoje piosenki, poprzez filozofię, poprzez treść swoich piosenek może walczyć o prawa właśnie ludów rdzennych, o tradycje. I powiedzieli, że ich największym marzeniem jest to, aby kiedyś Manu Chao zagrał dla nich ich sprawie, w sprawie walczenia o Wirikutę. Wirikutę to jest właśnie ta święta pielgrzymka w zdobywaniu peyote, czyli tego kaktusa halucynogennego, który jest centrum ich kosmowizji. To on wyznacza właśnie te granice wymiarów, światów, duchowości.
Jadłaś peyote?
Spróbowałam, tak.
No i co zobaczyłaś? Jeśli można to spytać.
Wrażenie jest takie, że czułem się, jakbym rozpłynęła się w tej atmosferze, w muzyce, w grze bębna, jakbym stała się cząstką i całością zgromadzenia tej rodziny, tych ludzi, jakbym była tam razem z nimi.
Nikną granice, Czujesz jedność.
Tak, czuję jedność. I koncept dualizmu duszy, ciała nagle znika. Nagle wszystko staje się takie jasne i proste. Tak jak w naturze. To nie są bardzo skomplikowane zasady, teorie, wnioski. Wszystko jest proste. A tak naprawdę najprostszym w tym jest kierowanie się sercem i po prostu podążanie za sercem.
I to wyniosłeś z tej podróży, właśnie takie spojrzenie na świat, o kierowanie się sercem. Czego cię nauczyło to spotkanie z tym Indianem?
Myślę, że takiego trochę naiwnego, dziwnego, irracjonalnego, niezrozumiałego zaufania. To jest bardzo dziwne ufać komuś, kogo się nie zna, a komu tak naprawdę ufa się bezgranicznie, ponieważ jest się w takich warunkach, w których, z których można nie wrócić.
No tak, podlegałaś ich jurysdykcji, można powiedzieć. To oni decydowali o tym, czy możesz tam być. Prawo ich praktycznie funkcjonowało tam.
Tak, ale tak naprawdę nauczyłam się też, że w momencie, kiedy tracimy wszystko, zyskujemy też wszystko. W momencie, kiedy nie masz już nic, nic więcej, co możesz zaryzykować, co możesz stracić, co możesz, o co możesz się troszczyć. Tak naprawdę jesteś bezbronny, ale jesteś bezbronny też tutaj, na ulicy. Tak naprawdę zawsze jesteś bezbronny. Tak naprawdę wszystko to, co myślisz, że masz, tak naprawdę nigdy tego nie masz. Ale w momencie, kiedy odpuścisz i zaakceptujesz, jestem bezbronny, może się zdarzyć wszystko. W tym momencie zyskujesz szacunek ze strony tych ludzi, zyskujesz ich też zaufanie, zyskujesz odpowiedzialność, którą nagle oni ciebie darzą.
Czyli puenta dla podróżników, jeśli uda nam się dokładnie stracić wszystko, co mamy z sobą, wszelkie nadzieje na dobrą podróż, na jakieś wizje zwiedzania, jesteśmy w jakimś zadziwiającym miejscu, to wtedy dopiero odzyskujemy to, co jest najwspanialsze. Co jest najwspanialszą przygodą, dzieje się tak zwana magia podróżowania i czasami się dzieją też cuda. Ja myślę, że to też dla wszystkich. Może taka nadzieja, jak stracimy wszystko, to odzyskamy jak najwięcej. Nauka przez stratę to tak. Chyba ta mądrość, którą można przenieść się właśnie z tych plemion, które nie boją się tego. Cały czas żyją na granicy życia i
codziennie spotykają się ze śmiercią, ale właśnie dlatego, że akceptują tę śmierć jako część swojego życia, to mogą umierać i rodzić się każdego dnia. I to jest coś pięknego, że doceniają każdą chwilę, każdy moment, żyją tu i teraz. Ale tak naprawdę właśnie dzięki temu żyją świadomi i może żyją bez oczekiwań. Może właśnie te nasze oczekiwania czasem są problemem w dotarciu do jakiejś prawdy, do czegoś, co jest ponad tym. Może właśnie lepiej nie oczekiwać i iść.
Słynny rosyjski badacz Siergiej Łazariew stwierdził, to osoba z innej kultury, ale stwierdził podczas swoich badań, że osoby, które żyją w ciągłym kontakcie ze śmiercią, czyli na przykład mieszkają blisko cmentarza, żyją najdłużej.
Wszelkie najważniejsze rzeczy w naszym życiu tak naprawdę oparte są na kontrastach i na czymś, co jest sprzecznie nielogiczne, ale właśnie w tej nielogice tkwi.
To jest mądrość.
Jest mądrość. To znaczy zaakceptowanie tych sprzeczności, że one współistnieją, tak naprawdę doprowadza nas do czegoś, co jest mieszanką wybuchową, zwaną życiem.
Czyli podsumowując, trzeba zobaczyć cień, żeby zobaczyć, skąd pada słońce. I myślę, że można przenieść to na wiele aspektów. Teraz już zakończymy naszą audycję. Naszym gościem dzisiaj była Weronika Mniczewska, fotograf, antropolog, opowiadaczka. Zapraszam Państwa za tydzień do podróży z Globetrotterem. Do usłyszenia. Roderick Więcej. Podróży z Globetrotterem. Do usłyszenia. Roderick Więcej. Podróży z Globetrotterem. Do usłyszenia.